Aby rozważać znaczenie wizji siedmiu czasz i siedmiu plag, musimy przeczytać dłuższy fragment 16 rozdziału Księgi Apokalipsy, a potem będziemy przyglądać się poszczególnym symbolom i obrazom bardziej dokładnie. Jan świadczy, jak czytamy od początku 16 rozdziału Księgi Apokalipsy. Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię. I poszedł pierwszy i wylał swą czaszę na ziemię, a wrzód złośliwy, bolesny wystąpił na ludziach, co mają znamię bestii i na tych, co wielbią jej obraz. A drugi wylał swą czaszę na morze i stało się ono krwią jakby zmarłego i każda z istot żywych poniosła śmierć, te, które są w morzu. A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód i stały się krwią. I usłyszałem anioła wód mówiącego: ty jesteś sprawiedliwy, który jesteś, który byłeś, o święty, że tak osądziłeś, ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś, godni są tego. I usłyszałem, jak mówił ołtarz: tak, Panie, Boże Wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe. A czwarty anioł wylał swą czaszę na słońce i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać mu chwałę. A piąty anioł wylał swą czaszę na tron bestii, a w jej królestwie nastały ciemności i ludzie z bólu gryźli języki. I Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili. A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat, i wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. I ujrzałem wychodzące z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka trzy duchy nieczyste, jakby ropuchy, a są to duchy czyniące znaki, demony. Gdy przyglądniemy się uważnie plagom opisanym w tej wizji, dostrzeżemy pewne wspólne elementy z plagami egipskimi: grad, ciemność, krew w wodzie, złośliwe wrzody. Jednak w objawieniu Jana w Księdze Apokalipsy zakres zniszczenia jest nieograniczony. Zniszczenie nieprzyjaciół Bożych jest pełne. Porównajmy. Plagi egipskie to woda zamieniona w krew, jak czytamy w II Księdze Mojżeszowej, żaby, komary, muchy, pomór bydła, wrzody, grzmoty i grad i szarańcza. Natomiast plagi wizji Jana to m.in. złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, morze podobne do krwi umarłego człowieka, rzeki i źródła wód zamieniające się w krew, skażenie powietrza, klęski żywiołowe w przyrodzie, grzmoty, trzęsienia ziemi, błyskawice i grad. Jeszcze raz powtórzmy, plagi egipskie miały zakres ograniczony, lokalny, obejmowały tylko kraj Faraona. Występuje pewne podobieństwo plag opisanych przez Jana z plagami egipskimi, ale plagi wizji Jana, plagi czasów ostatecznych, mają zakres powszechny, uniwersalny, są zapowiedzią ostatecznej rozprawy Boga z wszelkim złem.
Słuchacie Państwo programu Marka Cieślara Wędrówka przez Biblię.
Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podany na końcu programu.
Najpierw Jan świadczy: słyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię. Głos ze świątyni. to głos Boga. Głos Boga, który wysyła swoich anielskich posłańców z zapowiedzią kary. Pierwszym przejawem gniewu Boga jest pojawienie się złośliwych i odrażających wrzodów. Podobną dolegliwością były wrzody jako jedna z plag egipskich. Drugą plagą jest zamiana wody mórz w krew, a następnie zamiana rzek i źródeł wód w krew, co przypomina zamianę wody Nilu w krew w Egipcie. Możliwe, że myśl o morzu krwi nawiedziła Jana na wyspie Patmos. Często musiał widzieć tam w blasku zachodzącego słońca powierzchnię ogromnych wód podobną do krwi. W pojęciu hebrajskim każda siła przyrody, wiatr, słońce, deszcz, wody, posiadała swego anioła. Aniołowie ci byli sługami Bożymi, odpowiedzialnymi za poszczególne dziedziny przyrody. Można uważać, że anioł wód był bardzo niezadowolony, gdy widział całe morza zamienione w krew, a jednak i on uznaje sprawiedliwość Bożego działania, Bożego sądu. W wierszu 6 znajdujemy wzmiankę o aktualnym procesie prześladowań w Imperium Rzymskim. Czytamy, że wybrani Boży są członkami chrześcijańskiego kościoła, a prorocy są prorokami kościoła. Tak czytamy w Nowym Testamencie wielokrotnie, w pierwszym liście do Koryntian, w Dziejach Apostolskich, w liście do Efezjan. Wybrani Boży to członkowie kościoła szeroko pojętego, a prorocy to prorocy kościoła, którzy jako jego przełożeni zawsze byli narażeni na cierpienia w czasie każdego prześladowania. Ponieważ zasoby wód znikły na ziemi, dlatego wszyscy ci, którzy przelali krew przełożonych kościoła za karę, muszą teraz krwią gasić swoje pragnienie. W wierszu 7 głos ołtarza wielbi sprawiedliwe sądy Boże. Może to być głos anioła ołtarza, ponieważ ołtarz też miał swego anioła. A może chodzi o to, że ołtarz w niebie jest miejscem, gdzie modlitwy ludu Bożego i życie jego męczenników są składane na ofiarę Bogu. Głosem ołtarza może więc być głos modlącego się i cierpiącego ludu Bożego, Kościoła Chrystusa, który uwielbia sprawiedliwość Boga, gdy Boży gniew spada na jego prześladowców. Czwarta plaga polega na paleniu ludzi z żarem słonecznym, a piąta na nadejściu ciemności, co przypomina nam ciemność, która zapadła nad Egiptem. Ludzie, na których spadły te plagi, przeklinają Boga, nie są skłonni do pokuty, są głusi zarówno na dobroć Boga, jak i na jego srogość. Jest to obraz ludzi, którzy nie wątpią w istnienie Boga, a nawet widzą jego rękę w dokonujących się wydarzeniach, a mimo to idą swoją drogą. Powinniśmy zapytać siebie, czy tak bardzo różnimy się od tych ludzi? Nie wątpimy w istnienie Boga. Wiemy, że Bóg interesuje się nami i światem, który stworzył. Jesteśmy świadomi Bożych praw, znamy Bożą dobroć i wiemy, że grzech musi być ukarany, a mimo to stale idziemy swoją własną drogą. Pamiętajmy, nie wystarczy wierzyć w to, że Bóg istnieje. Prawdziwa wiara to zaufanie Bogu i posłuszeństwo względem Jego woli. 12 wiersz 16 rozdziału Księgi Apokalipsy mówi o wylaniu czaszy Bożego gniewu przez 6 anioła. Czytamy wiersz 12. A 6 anioł wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat, a wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. Jest tu obraz wyschnięcia wód Eufratu i otwarcia w ten sposób drogi dla królów ze wschodu. W związku z tym obrazem warto uświadomić sobie bardzo ciekawy fakt, że Stary Testament wiele razy przedstawia sprawę osuszenia wód jako znak działania mocy Bożej. Tak było z Morzem Czerwonym. W Księdze Eksodus, drugiej Księdze Mojżeszowej czytamy: Pan cofnął morze i zamienił w suchy ląd. Tak było też z Jordanem, gdy pod wodzą Jozuego lud izraelski przekraczał tę rzekę. Cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, czytamy w Księdze Jozuego w 3 rozdziale. W Księdze proroka Izajasza mówi się o działaniu Boga, które pozwoli swemu ludowi przejść w sandałach po suchym dnie Morza Egipskiego i Eufratu. Tak czytamy w 11 rozdziale proroctw Izajasza. Natomiast w Księdze Jeremiasza w 51 rozdziale Bóg grozi: wysuszę jego morze i sprawię, że wyschną jego źródła. Zachariasz także woła: wyschną wszystkie głębie Nilu. Może Jan przypomina tu także znane wydarzenie z historii. Starożytny historyk i pisarz Herodot opowiada, że przez osuszenie rzeki Eufrat Cyrus Perski zdobył Babilon. Rzeka ta płynęła przez środek Babilonu. Gdy Cyrus zbliżył się do tego miasta, jego umocnienia były tak solidne, że wydawały się nie do pokonania. Zastanawiając się nad tym, jak zdobyć miasto, Cyrus podjął wspaniały plan. Część wojska postawił przy murach, część zaś skierował ku rzece. Przy pomocy sztuki inżynierskiej zdołał skierować wody Eufratu do pobliskiego jeziora. Po pewnym czasie suche dno rzeki stało się drogą prowadzącą do centrum miasta. Drogą tą weszły wojska perskie i w ten sposób Babilon został zdobyty. Tak więc zarówno w historii Izraela, jak i w historii innych narodów czytelny był obraz wyschniętych wód, które miały wielkie znaczenie dla toczących się wydarzeń. Jan z pewnością odwołuje się przede wszystkim do przejścia ludu Bożego przez Morze Czerwone i przez rzekę Jordan. Zapowiada, że w wielkim dniu wszechmogącego Boga demoniczne duchy zgromadzą przywódców całej ziemi na wojnę. Od 13 wiersza 16 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy: i ujrzałem wychodzące z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka 3 duchy nieczyste, jakby ropuchy. A są to duchy czyniące znaki, demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkałej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga. I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Harmagedon. Czytamy najpierw, że 3 duchy nieczyste, podobne do ropuch, żab, wyszły z paszczy smoka, z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. W języku greckim mamy tu do czynienia z grą słów. Nieczyste duchy wyszły z ust nieczystych sił. Usta są organem mowy, a mowa jest jednym z najbardziej znaczących czynników na świecie. Słowo duch w języku greckim to pneuma, co również znaczy oddech. Powiedzenie więc, że zły duch wychodzi z ust człowieka, znaczy to samo, co stwierdzenie, że zły oddech wychodzi z jego ust. Smok, bestia i fałszywy prorok wydają więc tchnienie złego wpływu. Tak możemy inaczej to sformułować. Zły oddech, fałszywy. Czytamy, że nieczyste duchy były podobne do żab. Żaby kojarzą się z plagami. Jedną z plag egipskich była plaga żab. Zesłał na nich żaby, które ich trapiły, czytamy w księdze Exodus. A psalmista także woła: ziemia ich zaroiła się od żab, były nawet w komorach ich królów. To słowa psalmu 105. Żaby są istotami rytualnie nieczystymi, jak to określa 3 księga Mojżeszowa, księga kapłańska. Posiadają takie cechy, jakie posiadają istoty nieczyste, żyjące w wodzie. Żaba oznacza więc także nieczysty wpływ. Żaby charakteryzuje ciągłe rechotanie. Żaba, powiadał Augustyn, jest najbardziej gadotliwą próżnością, a więc głos żaby jest symbolem bezsensownej gadaniny. Tak więc żaby wychodzące z paszczy smoka i paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka to słowa podobne do plag, słowa nieczyste, puste, będące sprzymierzeńcami mocy ciemności. Symbolizują one gadatliwą propagandę szatana, zalewającą świat słowami kłamstwa, fałszu, przemocy i zła. Zastanówmy się, kogo symbolizuje w rozważanym przez nas fragmencie Księgi Apokalipsy postać fałszywego proroka. Czytamy o smoku, o bestii i o fałszywym proroku. Mówiliśmy już o tym, że smok to uosobienie samego szatana. Bestia to symbol Imperium Rzymskiego, domagającego się kultu Cezarów. Jednak po raz pierwszy pojawia się w Księdze Apokalipsy postać fałszywego proroka. Skoro Jan nie daje objaśnień co do tej postaci, możemy zakładać, że jego czytelnik bez trudu mógł ją zidentyfikować. Fałszywy prorok był postacią, przed którą lud Boży był ostrzegany zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie istniał zakaz słuchania fałszywych proroków bez względu na znaki, jakich mogli dokonywać. Karą dla fałszywego proroka była śmierć. Jednym z zadań Sanhedrynu było wykrycie fałszywego proroka i skazanie go na śmierć. Kościół chrześcijański jest ostrzegany przed fałszywymi Chrystusami i fałszywymi prorokami, którzy będą usiłować zwieść lud Boży. Tak czytamy m.in. w Ewangelii Marka w 13 rozdziale. Do fałszywych proroków należy cała grupa magików, szarlatanów religijnych, fanatyków, czy to zwodzących, czy zwiedzionych, osób fałszywie interpretujących myśli Boga. Prawdziwa religia nie ma większych wrogów niż fałszywi prorocy. Fałszywy prorok występuje także w 19 rozdziale i w 20 rozdziale Księgi Apokalipsy. Jeżeli połączymy ze sobą te teksty, dowiemy się, kim jest owa postać. Z 19 rozdziału Księgi Apokalipsy dowiadujemy się, że fałszywy prorok w końcu zostanie pojmany wraz z bestią. Jest on tam przedstawiony jako ten, który w towarzystwie bestii dokonywał cudów i zwiódł ludzi noszących na sobie znamię bestii, którzy oddawali pokłon jej i jej posągowi. W 13 rozdziale mamy opis drugiego zwierzęcia, które wystąpiło z ziemi. To drugie zwierzę dokonywało, jak pamiętamy, wielkich cudów i zwodziło mieszkańców ziemi przy pomocy tych cudów dokonywanych w obecności bestii, pierwszego zwierzęcia. A więc czyny fałszywego proroka i czyny drugiego zwierzęcia, drugiej bestii, są identyczne. Dlatego fałszywego proroka możemy utożsamiać ze zwierzęciem wychodzącym z ziemi, z drugą bestią. Mówiliśmy już, że zwierzę to reprezentuje organizację państwową, która siłą wprowadza kult Cezara. A więc fałszywy prorok jest organizacją, która zmusza ludzi do oddawania czci Cezarowi Rzymskiemu i do odwrócenia się od służby Jezusowi Chrystusowi. Zastanówmy się nad szerszym znaczeniem tego obrazu. Człowiek, który usiłuje wprowadzić oddawanie boskiej czci innym bogom, bożkom, który stara się zmuszać ludzi do pójścia na kompromis ze światem. Człowiek, który próbuje odwieść ludzi od oddawania czci wyłącznie Bogu, zawsze jest fałszywym prorokiem. Pamiętajmy o tym i dzisiaj. Nie dajmy się zwieść fałszywym prorokom. słuchajmy głosu Boga, głosu Bożego Słowa, Bożego Ducha i żyjmy tak, jak On nas prowadzi, zgodnie z Jego wolą, zgodnie ze Słowem Chrystusowym.